Dzień dobry, przy mikrofonie Konrad Traczyk, a dziś moim Państwa gościem jest Andrzej Gromala, pseudonim Gromi, producent muzyczny, autor tekstów. Malarz też czytałem, czy o czymś zapomniałem?
Nie wiem, szczęśliwy człowiek, najważniejsze.
Bardzo miło mi się poznać, cześć.
Dzień dobry, cześć, witam.
Na początku chciałbym zapytać o Eurowizję. Wiem, to takie typowe pytanie, ale jak sądzisz, dlaczego piosenka, którą reprezentowałeś na Eurowizji, nie przeszła dalej? To raczej sędziowie zadecydowali, czy widzowie?
No tak naprawdę, gdyby tylko widzowie zadecydowali, to byśmy przeszli do finału, ale wiele czynników składa się na to, że się dostaje człowiek do Eurowizji, wiele czynników składa się na to, że się człowiek nie dostaje do finału na tej Eurowizji, od sytuacji politycznej po humory ludzi, którzy oglądają aktualnie w danym kraju telewizor. Tak naprawdę można mówić, że wiele rzeczy można było źle zrobić, lepiej zrobić, o tak, przepraszam. Nie ma na to chyba odpowiedzi. No, wiele osób, wiele zespołów, wiele piosenek super nawet nie weszło do finału. Wiele piosenek, które weszły do finału, ktoś mógłby powiedzieć, że nie powinna się tam znaleźć. No, dzisiaj ciężko chyba o tym mówić. No, oczywiście będę to analizował przez najbliższy rok do kolejnej Eurowizji. Z drugiej strony ja jestem bardzo zadowolony z tego, że tak się stało, że mimo tego nie weszliśmy do Eurowizji, utwór się obronił, jest grany w wielu stacjach radiowych na całym świecie, w Europie bardzo wiele krajów się do tego dołączyło. Dostaliśmy słynną nagrodę za najbardziej niedoceniony utwór od fanów Eurowizji. A też reakcja ludzi na arenie, to z tego co To mogę powiedzieć, że to będzie jedno z najpiękniejszych jakichś takich wspomnień eurowizyjnych, bo cała arena śpiewała nagranie i to było jedyne nagranie, które śpiewała cała arena. Więc Eurowizja dla mnie jest jakimś i tak bez dwóch zdań ogromnym sukcesem.
No właśnie, widzę uśmiech na twojej twarzy, czyli chyba nie traktujesz tego jako porażki.
Nie, absolutnie nie traktuję tego. To, że ja tam byłem, to, że mogłem to zobaczyć, mogłem to poczuć, to, że nie weszliśmy do finału. To proszę pamiętać, że wiele osób nie wchodzi do finału. Nie zawsze trzeba wejść do finału, żeby być zwycięzcą, albo nie zawsze trzeba wygrywać, żeby być zwycięzcą. No tak to jest, że też trzeba umieć, jak ty powiedziałeś, przyznać się do jakiejś, powiedzmy, porażki wewnętrznie, ale ja też tego porażką kompletnie nie nazywam.
Twój utwór śpiewał Lukas Meyer. Czy planujecie jakieś kolejne utwory?
No, na pewno współpracujemy i będziemy współpracować. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ciągle coś robimy i to jakby ja z Lukasem się doskonale znam. To jest bardzo wrażliwy, sympatyczny człowiek, bardzo dobry muzyk, więc jedna Eurowizja tutaj niewiele zmieni. My dalej mamy jakieś plany. Lukas ma, proszę pamiętać, zespół rockowy. To jest ogromny pasjonat, powiedzmy, muzyki, ale to też jest przekochany, przedobry człowiek, bardzo wrażliwy. Mogę powiedzieć, że jest nauczycielem w szkole w Szwecji, uczy dzieci, więc historia eurowizyjna, myślę, wielu, wielu dzieciom będzie jeszcze długo, długo opowiadał.
Wspomniałem o Lukasie Meyerze, to nie mogę też nie wspomnieć o Michale Szpaku. Jesteście chyba w dobrych relacjach. Słyszałem, że na Eurowizji planujesz jeszcze się pokazać. To w takim razie może Michał Szpak by wystąpił w twojej piosence?
No i to trzeba zapytać Michała, czy ma ochotę w ogóle wystąpić na Eurowizji jeszcze. Natomiast ja z Michałem tak naprawdę mogę konie kraść. I jeżeli Michał ma ochotę jechać na koniec świata, to jadę z nim. Michał dla mnie jest cudownym, wspaniałym artystą. Myślę, że artystą młodego pokolenia, których dzisiaj brakuje nam, czy ciągle nam brakuje. I Michał tutaj jest przede wszystkim doskonałym, cudownym muzykiem, ale jest tak wspaniałym człowiekiem, jest tak wrażliwym człowiekiem. My w muzyce się tak cudownie odnajdujemy razem, ale też poza muzyką dogadujemy się czasami bez słów. Proszę wierzyć, że z Michałem czy na Eurowizję, czy nie na Eurowizję, ja jadę.
Czyli Michał Szpak Gromi za rok na Eurowizji, Polska wygrywa i widzimy się w Warszawie na kolejnym finale.
Taki optymista. No tak naprawdę chciałbym napisać jeszcze dla kogoś piosenkę, która by pojechała na Eurowizję. Zobaczymy, co życie przyniesie, tak? Tutaj jakby jestem producentem czy kompozytorem, więc z mojej strony mogę powiedzieć, że bardzo chciałbym napisać piosenkę, chciałbym wyprodukować piosenkę na Eurowizję, a tak naprawdę z ogromną radością chciałbym, nie mówię, że na Eurowizję, ale jeszcze na pewno zrobić utwór z Michałem Szpakiem. Wiem, że to jest cudowny artysta, ja to czuję i tyle. No.
Wspomniałeś o tworzeniu utworów. Chciałbym zapytać, jak powstają twoje utwory? To jest tak, że jedziesz sobie samochodem, wystukujesz rytm na kierownicy i myślisz, o, to będzie hit, to będzie leciało w radiach na całym świecie.
Tego nie, tak nie jest. Czasami coś wpada do głowy i sobie to gdzieś zanucę i zanotuję, natomiast najwięcej rzeczy powstaje przy pianinie. Ostatnio gdzieś jechałem na jakiś koncert i widziałem przepiękny zachód jakiś słońca, tak? I mogę powiedzieć, że tutaj jest podobnie z obrazami, że że ja ten, no, po prostu tą taką stopklatkę sobie zapamiętałem. Kiedy wróciłem dwa dni później do domu, musiałem usiąść do płótna, naszkicowałem, zrobiłem sobie tam jakieś podłoże pod to i wiem, że za kilka dni, kilka, może tygodni ten obraz powstanie. Z obrazami jest tak, natomiast z muzyką jest bardzo podobnie. No czasami coś usiądę przy Light Me Up, tak było, że ten utwór powstał na pianinie w Krakowie, jakiś zarys tego utworu. Czasami jest tak, że utwór powstaje szybko, w jeden dzień, w pół dnia, potem jest jakby ta faza produkcji, ale takie siłowanie się, nie będę ukrywał, często nie przynosi efektu, że coś trzeba na siłę zrobić i to jest jakiś impuls i nie chcę tutaj mówić o Wenie, bo Wenę mają ogromnie wielcy artyści. No tutaj w moim przypadku może jest tak, że coś, nie wiem, są jakieś impulsy, bodźce, ale czasami mi się udaje coś nawet mam, powiedzmy, nawet w telefonie jakiś programik z klawiaturą, że mogę sobie coś wygrać. Stąd czasami coś zagram i przenoszę i później sobie myślę, na przykład gdzieś tam niedawno zagrałem sobie coś, a potem jakby w domu odtworzyłem i mówię, no to fajne, tylko to już jest podobne do tego, to jest bez sensu, skasowałem, tak? Więc no takie są próby czasami, że masz rację, że nawet w samochodzie coś się udaje wykombinować.
Wspominałeś o tym malowaniu obrazów, to jest taka odskocznia od muzyki, czy jak to traktować?
To nie wiem, no muzyka też jest odskocznią od malowania obrazów i na odwrót. Nie, to jest część mnie, część mojego wnętrza. Kiedyś też o tym nie mówiłem, to też tak wypłynęło jakoś stosunkowo niedawno, że ja maluję, bo w mojej pracowni jest, myślę, z 200 obrazów. Część tych obrazów jest niedokończonych, część obrazów ja w ogóle rozdaję, bo ja obrazów nie sprzedaję, tylko rozdaję na jakieś aukcje charytatywne. I tak naprawdę uwielbiam malować. Ja w ogóle kocham malować, kocham malarstwo, ale też kocham patrzeć na obrazy. Mnie to jakoś relaksuje, ale też wtedy jestem pewien podziwu dla artystów, dla ludzi, którzy to tworzą. To jest tak cudowne, że my na tej ziemi, poza zamieszaniami, wojnami, polityką, mamy jeszcze takie możliwości, że możemy usiąść, możemy coś namalować. Ja po prostu jestem tak bardzo poruszony, pozytywnie oczywiście, kiedy patrzę na obrazy, że ktoś coś tak pięknego potrafił stworzyć, że miał ktoś taką głowę, że ktoś mógł rękami to stworzyć. Jestem pełen podziwu zawsze i stąd mnie to tak nakręca i często się dziwię, że na świecie ktoś w ogóle potrafi coś takiego stworzyć. No.
To będzie banalne pytanie, ale jak tak ciebie słucham, skąd ty bierzesz tyle radości w sobie, pomimo tego całego zła na świecie? Jesteś cały czas uśmiechnięty, cały czas masz pozytywne myśli.
Co ja nie wiem, no może od rodziców to dostaję, może z nieba to dostaję, nie mam pojęcia. W każdym razie ja czerpię też energię z ludzi, cieszę się, że są ludzie uśmiechnięci, ty też jesteś uśmiechnięty, ty też masz, powiedzmy, uśmiechnięte oczy. Staram się otaczać ludźmi, którzy są pozytywni i ja przede wszystkim czerpię z otoczenia. Dla mnie najważniejsze w życiu to jest to, co się dzieje tam, powiedzmy, u moich bliskich, co się dzieje u ludzi, tak? To otoczenie jest tak bardzo ważne, więc ja jak gąbka tym przesiąkam. No, też jestem z tych osób, które nie pamiętają nic złego. Unikamy gdzieś tam złych emocji, unikamy tego, co się złego, powiedzmy, dzieje na świecie, bo uważam, że życie jest tak krótkie, że powinniśmy czerpać z tego, co tutaj jest, ale tylko z tych dobrych rzeczy.
Wspomniałeś o rodzicach, to chciałbym jeszcze się cofnąć do twojego dzieciństwa. Często jest tak, że pasje pojawiają się już od najmłodszych lat. Czy ty jako, załóżmy, 10-letni Andrzejek interesowałeś się już muzyką?
No tak, interesowałem się i to jest słynna, legendarna historia, że ja w wieku tam, powiedzmy, 5 lat rozwaliłem radio moich rodziców. Ale gorsza sprawa, to radio było pod prądem i zniszczyły mnie totalnie, cieszę się, że żyję. Natomiast mnie bardzo interesuje inżynieria dźwięku, to co się z dźwiękiem dzieje, to dlaczego głośnik wydaje dźwięki, to wszystko mnie bardzo interesowało i interesuje, ciągle się tego uczę, ciągle mnie to fascynuje. Natomiast od, powiedzmy, 12 lat interesuje mnie nie, to tak już na poważnie, tak ja od 17 roku życia, gdzieś w wieku 16 muzyką się zacząłem na poważnie interesować, na przykład 17 lat wylądowałem w pierwszym studiu i radiowym, i studiu nagraniowym i tak to już do dzisiaj trwa i do dzisiaj poznaję te tajniki i do dzisiaj się uczę, za co tak naprawdę jestem wszystkim dookoła wdzięczny, że mogę się tego uczyć ciągle.
Jakie wtedy muzyki słuchałeś? Jakie to były zespoły czy też wykonawcy?
Tak naprawdę ja pamiętam, miałem na przykład płytę winylową zespołu metalowego Halloween, słuchałem, no Depeche Mode się wychowywałem, słuchałem też bardzo dużo takiej elektroniki, stąd chyba mnie przesiąknęło to jakoś tak, przesiąkłem tym. Bardzo dużo rocka progresywnego słuchałem i w ogóle słucham. No i później pojawiła się jakaś miłość do orkiestry, miłość do muzyki poważnej, do muzyki filmowej. Długo dojrzewałem do opery. Dzisiaj jestem fanem opery i uwielbiam i namawiam wszystkich, żeby pójść, żeby poobcować z taką sztuką. To też jest cudowne, ale wiem, że DJ, który mówi o tym, czasami ludzie sobie myślą, że jestem wariatem, wszystkich do tego namawiam.
Czyli teraz raczej tak słuchasz muzyki klasycznej zamiast...
No nie, nie tylko. Znaczy, żeby było jasne, jestem fanem opery, kolekcjonuję muzykę klasyczną, kolekcjonuję też operę. Jak tylko mogę, to chodzę do opery i nawet po Europie udaje mi się czasami gdzieś wylecieć i zobaczyć operę. Jakąś piękną, ale no nie, ja kolekcjonuję muzykę też klubową, kolekcjonuję dużo rocka, no jestem w ogóle fanem muzyki, nie jest mi jeszcze, przyznaję, aczkolwiek już nie wiem, czasami mam jakieś takie fazy na jakieś tam jazzowe klimaty, natomiast no, jestem takim trochę rockowym na pewno artystą, o takiej duszy rockowej, ale też bardzo, bardzo klasyka mnie nie wciągnęła. Ale też powiedzmy, że cała ta historia popowej muzyki świata uwielbiam. Powiedzmy jakaś elektronika od niszowych projektów. Uwielbiam też, przyznaję, kiedyś kochałem, wydawało mi się, że w ogóle miałem wszystkie płyty jakiejś powiedzmy hip-hopu amerykańskiego, takiego naprawdę ulicznego. Z drugiej strony też mamy fantastyczne projekty hip-hopowe tutaj w Polsce. Uważam, że to się rozwija w super kierunku i też myślę, że trzeba kibicować takim projektom.
Nie mogę o to nie zapytać. Co symbolizuje ten kapelusz? Bo wszędzie pojawiasz się w kapeluszu. Czy jest jakaś historia z tym związana?
Nie, tak naprawdę kapelusz dostałem wiele, wiele lat temu od mojego dziadka, jak jeszcze żył. I to był pierwszy kapelusz. Ja się wstydziłem w ogóle chodzić w kapeluszu przez długie lata. Natomiast w Krakowie, Kraków jest miastem, powiedzmy, artystów. I tam nikogo to nie dziwiło. Więc ja po Krakowie chodziłem w kapeluszu. W Polsce, jak jechałem gdzieś, no to się tego wstydziłem. Ubrałem kapelusz parę lat temu na taką telewizyjną imprezę, koncert jakiś. I reżyser tego koncertu zwrócił na to uwagę, bo kiedy byłem na następnym koncercie tego samego reżysera, on mnie wyrzucił ze sceny, powiedział: idź po ten kapelusz, koleżko, co ty wyprawiasz? I tak to już zostało w tym kapeluszu i powiedzmy, że dzięki jakiemuś, powiedzmy, no przypadkowi, kapelusz noszę teraz częściej niż wtedy, bo kiedyś nosiłem go tylko, powiedzmy, po swoim mieście, tam się czułem dobrze, a teraz noszę go wszędzie i uważam, że to jest niedocenione nakrycie głowy.
A jakie jest twoje największe marzenie na przyszłość?
Chciałbym być zdrowy, chciałbym, żeby dookoła ludzie mnie byli zdrowi, szczęśliwi, żebyśmy się uśmiechali, żeby nie było, no wiem, że to dziwnie brzmi, ale żeby nie było wojen, żebyśmy się tutaj w Polsce nie kłócili, żebyśmy się na przykład przy okazji Eurowizji potrafili zjednoczyć, żebyśmy potrafili tym żyć, cieszyć się, bo naprawdę uśmiechnięty człowiek nie tylko sobie daje jakąś radość, tylko dookoła też potrafi obdarować tym i to jest chyba najważniejsze. To jest moje marzenie, żeby moje otoczenie było uśmiechnięte i szczęśliwe.
I tego ci z całego serca życzę i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.